Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Trwa wizyta ad limina apostolorum łacińskiego episkopatu Ukrainy. Obejmuje ona nawiedzenie grobów apostolskich, audiencję u Ojca Świętego oraz odwiedziny w dykasteriach Kurii Rzymskiej. Co zmieniło się w ukraińskim kościele rzymskokatolickim w ciągu minionych 8 lat? Rozmawiać o tym będziemy z kardynałem Marianem Jaworskim, stojącym na czele tego episkopatu, oraz z jego sekretarzem, biskupem Marianem Buczkiem. We wtorkowym magazynie 25 września wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od watykańskich informacji dnia.
Ojciec Święty powróci definitywnie do Watykanu 3 października. Jutro przybędzie z Castel Gandolfo na audiencję ogólną, a w sobotę, aby udzielić w Bazylice Watykańskiej sakry biskupie i swemu byłemu sekretarzowi księdzu Mieczysławowi Mokrzyckiemu oraz 5 włoskim duchownym. W najbliższą niedzielę 30 października Benedykt XVI będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański na dziedzińcu swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Natomiast w kolejną niedzielę 7 października wierni spotkają się z papieżem na placu Świętego Piotra.
Stolica Apostolska również i w tym roku włączy się w obchody Europejskiego Dnia Dziedzictwa. Odbędą się one w najbliższą niedzielę. Tematykę watykańskich obchodów ujęto w haśle Europa – wspólne dziedzictwo i jego chrześcijańskie korzenie. Ich program wypracowały Papieska Komisja do Spraw Kościelnych Dóbr Kultury, Muzea Watykańskie oraz Papieska Komisja Archeologii Sakralnej.
30 września przez cały dzień będzie można bezpłatnie zwiedzać Muzea Watykańskie oraz rzymskie katakumby, normalnie dostępne dla publiczności. Natomiast dzień wcześniej w katakumbach świętego Kaliksta zostanie otwarta wystawa fotograficzna zatytułowana Rzymskie katakumby – szczególny cel pielgrzymów europejskich. Będzie ją można oglądać do 30 października, za wyjątkiem środy, w godzinach od 10 do 17. Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane są pod auspicjami Rady Europy, a w ich obchody włączyło się ponad 40 należących do tej instytucji państw.
Przy okazji wizyty ad limina z Ukrainy, Episkopatu Łacińskiego, witamy serdecznie Jego Eminencję księdza kardynała Mariana Jaworskiego, metropolitę lwowskiego. Szczęść Boże!
Bóg zapłać. Witam serdecznie.
Księże kardynale, po 8 latach przychodzi zdawać relacje z pasterskiego zarządzania diecezją, a w tym czasie sporo się na Ukrainie zmieniło, nawet struktury administracyjne Kościoła. Z czym przyjeżdżacie?
Ja mówiłem do Ojca Świętego, sługi Bożego Jana Pawła II. Teraz mówiłem do Ojca Świętego Benedykta XVI, że my jesteśmy bardzo wdzięczni, że mamy w Kościele posługę Piotrową, bo dzięki tej posłudze Piotrowej zostały z powrotem restytuowane te diecezje, które były, prawda, tylko że zniszczone przez komunizm. Potem te struktury diecezjalne zostały poszerzone za Jana Pawła II i to jest ta posługa Piotrowa w naszych czasach, którą my w naszym Kościele doskonale odczuwamy.
Odwiedzacie różne dykasterie. Jak ksiądz kardynał przedstawia swój kościół, kościół lwowski? Jaki jest teraz?
Ja myślę tak, że jeżeli się porówna lata 1991 i teraz, to jest ogromna zmiana. Przede wszystkim mamy znacznie większą liczbę kapłanów. Kształcimy tych kapłanów już teraz we Lwowie. Od ostatniej wizytacji ad limina Ojciec Święty mógł odwiedzić naszą archidiecezję Jan Paweł II. Dokonał beatyfikacji Józefa Bilczewskiego i księdza Zygmunta Gorazdowskiego, a potem podpisał dekret o ich kanonizacji, która miała miejsce w 2005 roku w październiku przed Benedykta XVI. Jak my to wszystko porównamy z tym, co było, z tym, co jest, to widzimy ciągle na nowo to wielkie dary opatrzności Bożej.
Księże kardynale, Benedykt XVI zadbał ostatnio w sposób szczególny o archidiecezję lwowską. Ksiądz kardynał za niedługo otrzyma koadiutora w osobie osobistego sekretarza papieskiego, księdza prałata Mieczysława Mokrzyckiego.
Tak, to jest też właśnie posługa Piotrowa, za którą ja dziękowałem Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Bardzo dziękowałem jemu za to, że zadbał o mojego następcę, dlatego że ja już skończyłem 6 lat temu ten wiek kanoniczny. Ojciec się przedłużył, a teraz dał mi koadiutora, żeby mnie wspierał. Jestem wdzięczny bardzo Ojcu Świętemu, dlatego że przychodzi człowiek, który jest przede wszystkim z archidiecezji lwowskiej, a następnie przynosi ze sobą wyjątkowe doświadczenia. Był bowiem sekretarzem obu papieży, gdzie przez 9 lat był sekretarzem Jana Pawła II, a teraz przez 2 lata był u Benedykta XVI. To jest szczególne doświadczenie, które on przynosi ze sobą.
Dzisiejsze L'Osservatore Romano zamieszcza szczególne zdjęcie. Jest Ojciec Święty, cały episkopat łaciński i cały episkopat grecko-katolicki. Grekokatolicy raz w życiu według swoich kanonów mogą składać wizytę ad limina, są zachęcani do tego. Jak ksiądz kardynał patrzy na to, że to dzieje się właśnie teraz?
No jest taka sprawa, że termin naszej wizyty ad limina był określony już znacznie wcześniej. Później episkopat grecko-katolicki nie był przygotowany na ten termin, ale Ojciec Święty poprosił ich, żeby przyjechali, tak żebyśmy byli razem na tym spotkaniu w poniedziałek, dlatego żebyśmy dali wyraz jedności Kościoła katolickiego.
Dziękuję serdecznie.
Uzapać.
Rozmawiam z księdzem biskupem Marianem Buczkiem, sekretarzem Łacińskiego Episkopatu Ukrainy. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże w Rzymie.
Księże biskupie, przychodzi podsumowywać całe to bogactwo, które dokonało się w międzyczasie w Kościele Łacińskim na Ukrainie. Na co ksiądz biskup jako sekretarz episkopatu zwraca największą uwagę? Co jest największym dobrem?
Jest to już druga wizyta ad limina apostolorum Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. Przed 8 laty było nas tylko chyba 7, teraz już jest nas 13, łącznie z arcybiskupem Mieczysławem. Co się zmieniło? Pod względem materialnym bardzo dużo, bo są pobudowane nowe kościoły, nowe kaplice, 3 seminaria duchowne funkcjonujące. Kilkunastu, prawie 20 chyba paru księży ze wszystkich diecezji pokończyło doktoraty w większości w Rzymie czy za granicą. Jest to wielkie bogactwo kościoła, również duchowego. Następnie są nowicjaty zakonów męskich i żeńskich. Większość duchowieństwa praktycznie już jest miejscowego pochodzenia. To nie są księża z zachodu, choć są bardzo ważni jeszcze. Są prowincje zakonów męskich i żeńskich na Ukrainie. W porównaniu z 16 laty do tyłu, jak było, po ludzku mówiąc, to jest cud.
Pan Bóg takie łaski dopuszcza, ale to jest też owoc pracy. Jeżeli chodzi o wiernych, trudno określać oczywiście żywotność Kościoła w statystykach, ale one też nieraz coś mówią. Kościół łaciński w liczbach.
Kościół łaciński w liczbach jest dosyć ciekawy. Przyjmujemy tak mniej więcej od 1,5 do 2 milionów rzymskokatolików na całej Ukrainie. I co ciekawe, że my mamy diecezję po całym terytorium Ukrainy. Przecież to już jest tam Charków, Zaporoże, jest Odessa, Symferopol, wiadomo wcześniej Żytomierz, Kijów, następnie Kamieniec Podolski, gdzie jest najwięcej księży, kościołów, sióstr zakonnych, potem jest Zakarpacie, przecież Łódzk, tu na północy bardzo zniszczony, po prostu praktycznie najbardziej ucierpiała ta diecezja po II wojnie światowej, potem diecezja lwowska. I tutaj dużo jest duchownych ludzi. To zależy nieraz od rejonu, od województwa. Też ten kościół rzymskokatolicki jest bardzo mocny w centralnej wschodniej Ukrainie, oczywiście na Lwowszczyźnie. Na Lwowszczyźnie, gdzie ja pracowałem przez ostatnie 16 lat, można powiedzieć tak po ludzku, mamy prawie wszystko, może w 90%. Tam jeszcze jakieś parę problemów jest, ale gdy chodzi o wschodnią Ukrainę, ona się naprawdę rozwija. Szczególnie te dwie nowe diecezje, które 5 lat temu powstały, a więc w Charkowie i w Odessie. Liczba wiernych wzrasta i te wspólnoty są coraz większe, ale są bardzo związane ze sobą i z kapłanem. To jest charakterystyczne i pocieszające.
Kościół katolicki na Ukrainie to jest też różnorodność wewnątrz wspólnoty kościelnej, różnorodność narodowości, także języków.
Oczywiście, kiedy my wejdziemy do kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, na różnym terenie Ukrainy usłyszymy albo język polski, albo język ukraiński, albo język rosyjski. W Zakarpacie oczywiście będzie węgierski i słowacki. Z tym, że na wschodniej Ukrainie jest większość języka rosyjskiego, na centralnej będzie język bardziej ukraiński, Na zachodniej będzie trochę języka polskiego, a czym głębiej nawet diecezji lwowskiej zaczyna się słyszeć język ukraiński, którym ludzie się modlą. Kiedy popatrzymy na przekrój, jak się to ładnie mówi, duchowieństwa, sióstr zakonnych oraz biskupów, to mamy tam różnorodność mów oraz pochodzenia. A więc jak mówimy, jesteśmy wielonarodowym kościołem, dlatego i mamy biskupów pochodzenia nie tylko polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego, węgierskiego, tak samo i łotewskiego.
Księże biskupie, jeżeli chodzi o akcenty pracy duszpasterskiej, pierwsze to było pokazać, że jesteśmy, ściągnąć ludzi jakoś do siebie. A teraz?
Teraz utwierdzić wiarę wśród tych, którzy do nas doszli, bo trzeba pamiętać, że 16 lat temu, kiedy powstała niezależna Ukraina, kiedy było pierwsze 3 diecezje, pierwszych 5 biskupów, no to wydawało się, że ten Kościół będzie jakoś miał wiele trudności, bo byli tak starsze pokolenie i dzieci nawet. Teraz mamy prawie wszystkie pokolenia, z tym, że mamy najmniej jednak średniego pokolenia, które przychodzi do Kościoła dzięki swoim dzieciom czy wnukom, i teraz ich trzeba utwierdzić we wierze, bo oni przyszli do Kościoła, ale tego korzenia nie mają mocnego. I trzeba ten korzeń wiary umocnić, tak samo moralność ludzi. Zresztą przedstawiciele władz na różnych szczeblach, w powiatach, w województwach czy w centrali mówią wyraźnie, że waszym zadaniem jest umocnić ducha chrześcijańskiego w narodzie ukraińskim.
Macie jakieś pomysły na to oprócz regularnego przepowiadania i posługi sakramentalnej?
Oczywiście oprócz sakramentów zaczynamy organizować w poszczególnych rejonach Ukrainy, szczególnie w diecezjach, pielgrzymki do miejsc świętych, pielgrzymki piesze wielodniowe, spotkania młodzieży, spotkania rodzin, spotkania dzieci tak samo. I to bardzo ich cementuje. Dlaczego? My jako Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie jesteśmy mniejszości. I ci ludzie w parafiach nieraz stanowią młodzież, czy dzieci, czy rodziny, niewiele, kilkanaście nieraz osób, czy kilkanaście małżeństw. Jeżeli oni się spotkają w diecezji, czy jak spotkają się w jakimś rejonie południowej, wschodniej, czy centralnej Ukrainy, oni czują, że są mocni. A gdy chodzi o młodzież, ta młodzież na pielgrzymkach i spotkaniach młodzieżowych, ona się zapoznaje. I my z tej młodzieży mamy małżeństwa rzymskokatolickie, czysto rzymskokatolickie. I to jest bardzo ważne dla przyszłości Kościoła. Bo trzeba wiedzieć, że większość małżeństw na Ukrainie, gdy chodzi o rzymskokatolików, to są małżeństwa mieszane z prawosławnymi, czy z grekokatolikami lub protestantami. Dlatego te spotkania są tak ważne dla młodzieży, bo my potem będziemy mieli pełne jakby rodziny prawdziwie rzymskokatolickie, a to jest bardzo ważne dla życia Kościoła naszego.
Na tym styku różnych kościołów istnieje wiele punktów bolesnych, które do dziś jakoś dają znać o sobie. Czy właśnie chociażby ten fakt małżeństw mieszanych może się przyczynić do ich przezwyciężania?
Na pewno, bo bywa nieraz niestety tak, że duchowieństwo, szczególnie nieraz ich hierarchia wyższa, tak samo duchowieństwo parafii, nie zawsze staje na wysokości zadania, że są chrześcijanami. Jako chrześcijanie powinni ze sobą rozmawiać, współpracować, pociągać do kościoła, czy to katolickiego, czy prawosławnego, ludzi, którzy jeszcze nigdzie nie chodzą. Natomiast bywa tak, kiedy jest małżeństwo mieszane i ci ludzie są naprawdę wierzący, praktykujący w swoim kościele, czy to prawosławnym, czy katolickim dwóch obrządków i oni są mądrze formowani, potem idą do swojego duszpasterza i czasami go wprost upominają, że to nie jest po chrześcijańsku. Bo niestety słyszymy te różne nawoływania, czy po prostu nieraz groźby, że tak nie powinno być. A właśnie tak powinno być. I ci małżonkowie mieszanego małżeństwa potrafią nieraz nawet zmusić do tego, że duchowny zaczyna myśleć po chrześcijańsku. Taka jest niestety prawda, ale to jest nasza rzeczywistość.
Tę rzeczywistość w jakiś sposób podjął też Benedykt XVI na pierwszym spotkaniu z wami, sugerując coroczne spotkania episkopatów. Mogą się przyczynić do, przełamania lodów?
Na pewno, tylko że nam trzeba tak samo nieraz i spotkania łącznie z prawosławnymi. Jesteśmy chrześcijanami. Gdy chodzi o spotkania episkopatów katolickich, ale katolickiego dwóch obrządków, bizantyjskiego, łacińskiego, to one mniej więcej raz w roku miały miejsce gdzieś od lat 90. To z różnymi, powiedzmy, nieraz problemami, ale odbywały się. I teraz sugeruje to bardzo wyraźnie Benedykt XVI, kiedy zobaczymy dzisiejsze Osservatore Romano, jest zdjęcie, kiedy Ojciec Święty jest po środku, po prawej stronie są biskupi grekokatolicy z kardynałem Huzarem, po lewej są rzymskokatolicy z kardynałem Jaworskim. I to po prostu jakby naocznie ukazuje nam, że trzeba być razem, a w środku właśnie będzie nas łączył Ojciec Święty i Chrystus, który go tutaj postawił za gwaranta tej jedności nie tylko chrześcijańskiej, ale katolickiej.
Decyzja Ojca Świętego w jakiś osobisty sposób dotknęła również księdza biskupa. Przychodzi zostawiać Lwów, gdzie ksiądz biskup przepracował 16 lat, iść w zupełnie inną stronę do Ukrainy, jakże różnej, bo przecież rewolucja październikowa pozostawiła tam efekt rewolucji. Jedyny kościół funkcjonujący był bodajże tylko w Odessie. W jakim duchu?
No w duchu zawierzenia Ojcu Świętemu i Panu Bogu, bo przecież o wszystkim decyduje Pan Bóg oraz Jego wysłannicy tutaj na ziemi. Kiedyś Jan Paweł II, który mianował te nowe diecezje, 7 diecezji, to jest dzięki nominacji Jana Pawła II, a teraz Benedykt XVI powoli zaczyna mianować następnych biskupów na te diecezje. Teren, do którego ja idę, to jest teren czysto, można powiedzieć, w kilkudziesięciu procentach rosyjskojęzyczny, potem ukraińskojęzyczny i część polskojęzyczny. Jest to 7 województw, największa diecezja, gdy chodzi o Ukrainę terytorialnie. W każdym województwie już jest po kilku księży. Najbardziej rozwinięty jest ten teren południowy, gdzie jest Zaporoże, gdzie wybudowana jest nowa konkatedra Boga Ojca Miłosiernego, gdzie jest wielki dom biskupi, gdzie rezyduje dotychczasowy biskup Stanisław Padewski. Ja natomiast zamieszkam w Charkowie, gdzie jest siedziba diecezji. Katedra jest, dzięki Bogu, była zamknięta, ale nie została zniszczona, jest zachowana. W samym Charkowie jest 5 parafii, są siostry karmelitanki, które duchowo wspierają tą diecezję, tak samo wiadomo duszpasterzy i biskupów. I liczę, że z pomocą Bożą będziemy to rozkręcać jeszcze bardziej, bo tam na wschodzie Ukrainy, jak ojciec wspomniał, był jedyny kościół w Odessie. Ze względów propagandowych miasto portowe, żeby ludzie wiedzieli, że jest wolność religii w Związku Radzieckim na Ukrainie Radzieckiej. Natomiast na wschód od województwa Winnica i Chmielnicki nie było ani jednego kościoła rzymskokatolickiego. Teraz tych kościołów jest dzięki Bogu już kilkadziesiąt, więcej nawet. Jeszcze się weźmie diecezję żytomierską i to się rozwija. Ludzie przychodzą do kościołów i trzeba być dla nich naprawdę tym duszpasterzem, tym ojcem dla duchowieństwa diecezjalnego, zakonnego, szczególnie dla sióstr zakonnych, które są porozrzucane, a które tak ważną rolę pełnią, katechizując, przypominając wiarę, czyniąc dzieła miłosierdzia, a tak samo dla ludzi, bo charakterystyczną rzeczą jest, że te, jak wspomniałem wcześniej, parafie nie są za wielkie, ale są bardzo ze sobą mocno związane. Członkowie tych parafii rzymskokatolickich no dosłownie są jak jedna rodzina, choć są różnych zawodów, powiedzmy różnego poziomu wykształcenia, różnych narodowości, ale czują się jako jedna wspólnota parafialna danej parafii.
Biskup koadiutor to jest biskup, który patrzy bardzo w przyszłość. To znaczy, co naprawdę chciałbym za jakiś czas zmienić. Ksiądz biskup już miał okazję w tych kategoriach myśleć, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie, dlatego że teraz, kiedy wracamy po wizycie ad limina, 14 października mam mszę świętą dziękczynną za pracę we Lwowie 16 lat. I teraz od gdzieś listopada mniej więcej zaczynam pracę w Charkowie oraz Zaporożu. I razem z biskupem Padewskim będziemy patrzyli w przyszłość. Oczywiście on troszkę inaczej, bo on się śmieje, że z każdym dniem jego praca się jakby ukróca, natomiast moja się wydłuża, ponieważ koadiutor to jest ten, który ma objąć już bezpośrednią odpowiedzialność za diecezję, kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI przyjmie rezygnację poprzednika. Znaczy, patrząc na przyszłość, no to trzeba tam, gdzie trzeba jeszcze koniecznie budować kaplice i kościoły, a być z ludźmi prawdziwym biskupem, jak mówi i chrześcijaninem, i biskupem razem, żeby tworzyć przyszłość Kościoła, bo od nas to zależy.
Tego serca życzymy, żeby łask Bożych na tej nowej placówce, jakże innej, nie zabrakło i żeby Pan Bóg wynagradzał obficie to, co we Lwowie ksiądz biskup zrobił. Proszę Państwa, przy okazji wizyty ad limina rozmawialiśmy z sekretarzem łacińskiego episkopatu Ukrainy, zarazem biskupem koadiutorem charkowsko-zaporowskim Marianem Buczkiem. Dziękuję serdecznie. Tu Radio Watykańskie. We wtorkowym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.